Będziemy mieli teraz kazanko, czyli coś, co Biblia mówi, że jest pokarmem dla naszego i duszy, dla naszego ducha, co dzisiaj Bóg chciałby do nas mówić. Jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy mogli je sobie otworzyć, mieć przed oczami, ponieważ chciałbym dzisiaj dzielić się czymś, co jest oparte o jeden fragment w zasadzie. List do Hebrajczyków, 4 rozdział. Ten list napisał apostoł Paweł i mówi o czymś ważnym w naszym życiu, że każdy z nas musi odpoczywać. Jeszcze. Jeśli otworzymy sobie list do Hebrajczyków, 4 rozdział, to pierwszy werset mówi coś takiego. Nie wiem, czy ja to mam dobrze tu przetłumaczone, bo tu jest chyba jakiś błąd w druku. Jest napisane: lękajmy się przeto. Gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby ktoś z was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony. O czym mówi ten werset? Jest takie miejsce, że kiedy jesteś zmęczony albo zmęczona, albo utrudzony życiem, codziennością, albo też natłokiem myśli, które mamy, albo ktoś z nas ma bardzo poważną chorobę, niektórzy mają z nas poważne problemy rodzinne i od dłuższego czasu nie ma żadnych zmian w tych dziedzinach. To Biblia mówi, że jest takie miejsce, w które możesz wejść i po prostu odpocząć od tego wszystkiego. Tak naprawdę to odpocznienie w tym miejscu to jest przede wszystkim odpocznienie od samego siebie. Bo bardzo często to my sami zadajemy sobie ból i trud, przepraszam, ponieważ podejmujemy bardzo złe decyzje. Jedną z takich najtrudniejszych decyzji, którą bardzo często podejmujemy w naszym życiu, to jest decyzja, że będę się martwił, że będę się zamartwiała. I to jest decyzja, która powoduje, że bardzo często nawet nie chce nam się wstawać rano z łóżka. Oczywiście okoliczności, które często dzieją się w życiu człowieka, nie są łatwe. I okoliczności, które są wokół nas, bardzo często nas przytłaczają i wtedy podejmujemy decyzję, że będę się martwił, że będę się bał albo bała, że powoli wchodzimy w taką depresję, w myśli złe, że będzie bardzo, bardzo tragicznie. Lecz Biblia mówi, że jest takie miejsce, w którym możemy od tego wszystkiego odpocząć. I tym miejscem w zasadzie to jest On, Jezus Chrystus. To w Nim możemy się schować, to w Nim możemy odpocząć od samego siebie, od własnych myśli, od lęków, od okoliczności, które są wokół nas. Ten werset w języku greckim dosłownie brzmi w ten sposób. Choć pozostawiona jest obietnica, mimo że jest obietnica od Boga, jest aktualna, pozostawiona, że możesz wejść do odpoczynku, choć ona jest, ale czy ty chcesz wejść do niej? O tym mówi ten werset. Że Bóg chce, Bóg Ojciec i Jezus Chrystus, aby każdy z nas odpoczywał każdego dnia. Aby nikt z nas nie chodził w strachu. Aby nikt się nie zamartwiał. I ta obietnica jest aktualna dla każdego z nas. Każdego, kto chce z tego skorzystać. Biblia mówi, że jest ona aktualna. I dalej mówi ten sam pierwszy werset, aby ktoś z was nie mniemał, nie myślał, że jest jej pozbawiony albo pozbawiona. Czyli ten werset mówi, że jest takie miejsce, jest to osoba Jezusa Chrystusa. Ona jest nadal aktualna. Ale wielu z nas, zobaczcie, ten list był pisany ponad około 2000 lat temu, I Paweł wiedział, że nawet ludzie, którzy regularnie chodzą do kościoła, którzy czytają Biblię, którzy się modlą, mają bardzo poważny problem z uwierzeniem w to, co tu jest napisane. I mają bardzo poważny problem ze skorzystaniem z tego, co tu jest napisane. Że rzadko zdarza się osoba wierząca, która każdego dnia odpoczywa w Chrystusie, przestaje się kierować w życiu strachem, lękiem i problemami. I Paweł pisze, mimo że ta obietnica jest aktualna, to wielu jest takich, którzy myślą, że zostali jej pozbawieni. Zresztą wielu z nas tutaj na tej sali nawróciło się, oddało świadomie swoje życie Jezusowi. I każda osoba, która się nawraca, ja też mając 21 lat, siedząc w swoim pokoju rodzinnym, podjąłem decyzję, że oddaję życie Jezusowi. I wtedy Bóg wszedł we mnie i pojawił się taki pokój, takie szczęście, że myślałem, że zwariuję ze szczęścia. Pamiętam, że skakałem po pokoju, bo nie wiedziałem, co mam zrobić z tą pozytywną energią i tym pokojem, który ogarnął mnie, którego nigdy w życiu przez 21 lat nie miałem takiego pokoju. I każdy z nas czegoś takiego doświadczył, każdy, kto oddał swoje życie Jezusowi, ale człowiek zaczyna iść za Jezusem, mija pewien czas i co się dzieje? I wydaje nam się po pewnym czasie, że zostaliśmy pozbawieni tej obietnicy, tego pokoju, tego odpocznienia. I Paweł pisze tutaj, że nie rób tak, nie myśl w ten sposób. Czyli nie mniemaj, nie rozmyślaj sobie w ten sposób, że coś się wydarzyło po stronie Pana Jezusa, Pana Boga, że już nie możesz w nim odpoczywać. W języku greckim dosłownie, aby komuś z was nie wydawało się, że został słabym. Czyli Paweł mówi, niech nikomu z was nie wydaje się, że masz prawo być słabym chrześcijaninem, słabym człowiekiem. Takim pełnym niepokoju w sercu, załamania. Powiem wam, niektóre kościoły wręcz nauczają w ten sposób. Też się wychowywałem w takim tradycyjnym kościele, który mówił, że jeśli masz wiele niepokoju, wiele problemów, to jest to Boża łaska. Tylko, że Biblia mówi, że to jest kłamstwo. Jeśli w czyimś życiu wszystko się wali, ciągle ma niepokój, ciągle ma podgórkę i jeszcze Kościół mu wmawia, że to jest, że Bóg tak chce, że to jest łaska, to o czym tu apostoł Paweł pisze? Kiedy mówi, że nie myśl, że jesteś pozbawiony pokoju, łaski, nie mniemaj, nie dopuszczaj w ogóle takich myśli do swojego serca. Nie myśl, że nie możesz odpocząć w Jezusie, bo wtedy sam siebie okradasz z tego wszystkiego, co Jezus ma dla ciebie każdego dnia. O tym pisze tu apostoł Paweł. I dalej pisze, dosłownie w greckim, i bowiem jesteśmy odbiorcami dobrej nowiny, tak jak i tamci. Że ty dzisiaj jesteś odbiorcą dobrej nowiny o tym, że odpocznienie jest w Jezusie Chrystusie. Tak jak tamci, jak pierwszy Kościół Jezusa Chrystusa. Tak jak wtedy ludzie, kiedy Jezus chodził po ziemi i ludzie byli uzdrawiani, pojawiał się cel i sens w ich życiu, ludzie najbardziej porozbijani, typu jak Maria Magdalena, która była prostytutką, stała się kimś innym. Jezus wygonił z niej demony. Ona stała się głęboko ufająca Chrystusowi, chodziła i karmiła się i zrezygnowała z dotychczasowego swojego życia, stylu życia i celów. I Paweł pisze, tak jak tamci byli odbiorcami dobrej nowiny i życie ich się zmieniało przez Jezusa, tak i wy dzisiaj możecie korzystać cały czas z tego samego Jezusa Chrystusa, z tej dobrej nowiny. I ta dobra nowina, podstawowa część tej dobrej nowiny, to jest to, że możesz odpoczywać w Nim. Była dawniej i jest teraz. Ale dalej mówi, zobaczcie sobie drugi werset. Ale nie pomogło słowo wiadomości. Nie, dosłownie tak w greckim. Ale ta dobra nowina nie pomogła niektórym. To nic nie dało niektórym ludziom. Że możemy odpoczywać każdego dnia w Jezusie Chrystusie. Że możemy mieć taki relaks. Jak pomyślę sobie o relaksie, to widzę morze takie niewzburzone, czysty piaseczek, palmy. To mi się kojarzy z relaksem. Że możesz w Chrystusie odpoczywać każdego dnia w ten sposób. Że nie jesteśmy tego pozbawieni. Ale bardzo często dzisiaj ludzie, kiedy oglądają wiadomości w TV, to najczęściej to nie są dobre wiadomości. Rzadko w ogóle w telewizji pokazują coś dobrego. Najlepiej sprzedaje się zła wiadomość. Jak najbardziej sensacyjna. Kto ile wymordował osób, kto ile nakradł i tak dalej. I bardzo często, kiedy oglądamy te złe wiadomości, to zobaczcie, ja nigdy a interesuję się trochę tym, co się dzieje w Polsce i na świecie, nigdy w wiadomościach nie usłyszałem takiej informacji: kochani państwo, kochani rodacy, nie martwcie się, odpocznijcie od swoich trudów i znojów, bo odpocznienie jest w Jezusie Chrystusie. Nigdy takiej informacji w głównym dzienniku nie usłyszałem. Natomiast ciągle w dzienniku słyszę, że nie powinienem się w ogóle martwić i nie słuchać opozycji, bo żyjemy w cudownym kraju. To jest ciekawe, że jeszcze 2 lata temu kto inny rządził i wtedy ci rządzący też mówili nam, żebyśmy nie słuchali opozycji, że żyjemy w raju. Teraz nam się trochę rząd zmienił i inni politycy i mówią dokładnie to samo, co tamci, że mamy też raj. I ciągle nas zapewniają, że jest dobrze i powinniśmy ufać Urzędowi Skarbowemu i ZUS-owi. Że jak już ktoś przejdzie na emeryturę, to będzie miał tyle pieniążków i będzie mógł podróżować i odpoczywać, prawda? Powiem wam, że jako duchowny, jak przejdę na emeryturę, będę miał 400 zł. Ile ja naodpoczywam sobie pod gruszą. No. Ale Biblia mówi, że prawdziwe odpocznienie jest w Jezusie Chrystusie. Że to, co może sprawić, że ja przestanę się zamartwiać, chodzić po lekarzach i leczyć się, to może mi dać Jezus Chrystus. I znam masę osób, jedna z nich tutaj siedzi z przodu, Danusia, że zanim Danusia swoje życie oddała Jezusowi, to mówiła, że miała taką całą paczkę, reklamówkę lekarstw.
Na miesiąc.
A teraz nie ma tej reklamówki, bo modliliśmy się o wiele jej dolegliwości i została uzdrowiona. Zobaczcie, nie musi chodzić już do lekarza, do apteki, jeść tego świństwa i zostają jej pieniądze w portfelu. To Jezus Chrystus jest tym, który realnie może nas się dotknąć i dać nam spokój też wnętrza. I to jest dobra nowina. I o tym tu Paweł pisze. I Paweł mówi dalej, i bowiem jesteśmy odbiorcami tej dobrej nowiny, tak jak i tamci. Że już wtedy przez 2000 lat każdy człowiek mógł korzystać, ale ta dobra wiadomość o Jezusie Chrystusie nie sprawia, że wszyscy z niej korzystają. Dobra wiadomość jest, ale nie każdy z niej chce skorzystać. Więc Paweł mówi, dalej mówi, bo nie złączyli się ufnością z tymi, którzy usłuchali. Tak jest dosłownie w greckim. Końcówka 2 wersetu. Gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy usłyszeli, ale dosłownie w greckim, żeby skorzystać z tej dobrej nowiny, że Jezus Chrystus może zmienić twoje życie, może dać wypełnić twoje serce takim pokojem, że przestajesz się o cokolwiek martwić, to dosłownie jest napisane i nie złączyli się ufnością z tymi, którzy usłuchali. Trzeba usłuchać. Jeśli idę do lekarza, bo jestem poważnie chory, to lekarz zleca mi badania, później patrzy w wyniki i mówi mi, co jest, wypisuje receptę i co ja mam zrobić? Powiedzieć mu w oczy, nie zgadzam się z panem, nie będę tego jadł. Wtedy lekarz mówi, okej, to na pewno pan wyzdrowieje. Nie, muszę go usłuchać. Muszę się zgodzić z lekarzem. Inaczej lekarz mówi, to po co pan do mnie przyszedł, jeśli mi pan nie ufa, prawda? Nie ma sensu chodzić do lekarza, jeśli mu w ogóle nie zaufam. Czasami trzeba zmienić lekarza, bo faktycznie nie ma sensu mu ufać, jeśli ciągle mi przepisuje ten sam lek. Kiedyś kasłałem przez 2 lata. Moja mama mnie namówiła, żebym poszedł do bardzo znanego lekarza w Kraśniku. Pan mnie osłuchał i powiedział, że jestem chory na oskrzela. Wyszedłem i na oczach mamy podarłem tą receptę i to wszystko. Mówię, mamo, pomyśl, od 2 lat jestem chory na oskrzela? Przecież miałbym już zapalenie płuc, już bym umarł. Czasami musisz zmienić lekarza. Ale jeśli już zdecydujesz się, że do kogoś idziesz, to musisz mu zaufać. Zobaczcie, dokładnie tak samo jest w relacji z Jezusem. Jeśli ktoś mówi, że chodzi do kościoła, jest wierzący, ale nie ufa Jezusowi, to jesteś największym głupcem. Bo chodzenie do kościoła nie zmienia niczyjego życia. Odprawianie różnych ceremoniałów, klęczenie, wznoszenie rąk, nawet czytanie Biblii, nie jest w stanie ci pomóc. To tak jakbym studiował lekarstwa w aptece. Poszedł do znajomej, która ma aptekę, akurat moja rodzina ma kilka aptek, i bym powiedział do mojej rodziny, mogę sobie spędzić cały dzień w aptece? Mogę sobie poczytać recepty? Bo jak jestem tutaj w środku, to czuję się bardziej zdrowy. A jak czytam, to jeszcze bardziej zdrowieję. Wiemy dobrze, że to tak nie działa. Możesz czytać Biblię, możesz chodzić do kościoła i możesz uważać się za głęboko wierzącą osobę i jest z tobą coraz gorzej. I później jeszcze taka osoba na koniec mówi, to w ogóle nie działa. Chodzę do kościoła, to nie działa. Czytam Biblię, tak jak kazał ksiądz i pastor, w ogóle nie działa. Czym czytam, to jeszcze gorzej się czuję, bo ciągle czytam, za co pójdę do piekła. Wielu ludzi takie ma podejście. Ale nie może zadziałać kościół i chodzenie do kościoła albo na pielgrzymki, bo to nie działa. Tu jest napisane, żeby zadziałał Jezus Chrystus w twoim życiu, to musisz mu zaufać i usłuchać dosłownie tych słów. Kiedy czytasz Biblię, to nie tylko musisz przepuścić przez swój umysł i powiedzieć, no rozumiem, tak, mam wybaczyć. Ale takiemu draniobi jak mojej rodzinie to ja nigdy nie wybaczę. No tak, pójdę za to do piekła, okej. Rzadko zdarza się osoba, która czyta Biblię i nie rozumie. Rzadko zdarza się osoba, Polak, który czyta Biblię i nie rozumie tego, co czyta. I powiem wam, rzadko zdarza się Polak, który czyta, rozumie i według tego żyje. Bo mówi sobie, tak się nie da żyć, to jest jakaś utopia. A później mówi, czytałem Biblię, przeczytałem 2 razy, chodzę regularnie do kościoła, odprawiam wszystkie święta grudniowe, wielkanocne i mówię ci, pastor, to nie działa. Ja mówię, to ja nawet bez tego wiem, że to nie działa. Bo to nie może zadziałać. Bo to zaufanie do Jezusa Chrystusa działa. Biblia wtedy działa, kiedy zaczynasz jej w sercu usłuchasz. Zaczniesz tak żyć. Jeszcze 20-30 lat temu psychologowie mówili, że jeśli ktoś cię zranił albo ty kogoś, to wcale nie musisz mu wybaczać, to on ma problem. Jak ktoś ci mówi, że ci nie wybaczy i ty mu nie chcesz wybaczyć, w ogóle się tym nie przejmuj, tak psychologowie mówili. Śmiali się z Biblii. Dzisiaj nowsza psychologia mówi, że jeśli komuś nie wybaczysz, to tak jakbyś sobie narkotyk wstrzykiwał w żyłę i ciągle się trujesz. Dzisiaj ludzie idą i płacą 200 zł za wizytę u pana psychologa, który powie, ja wiem, że ten pan panią bardzo zranił, ale jeśli pani mu nie wybaczy, to pani non-stop się truje i pani nigdy psychicznie nie wyzdrowieje. I to niewierzący psycholog mówi za pieniądze. To samo jest napisane w Biblii, z której się śmiano i szydzono. Czytanie Biblii nie działa. Działa życie według niej. Działa wtedy, kiedy ufasz Jezusowi. Dlatego Paweł mówi, bo nie złączyli się ufnością z tymi, którzy usłuchali. Czyli po prostu musisz zawierzyć się Bogu, Jezusowi. I wtedy dopiero bierzesz urlop w Jezusie Chrystusie. Od trosk i zmartwień. I wtedy to naprawdę działa. I Biblia mówi o tym, tutaj Paweł pisze w Hebrajczyku, że zawsze możesz mieć taki urlop każdego dnia. Kto z nas by nie chciał wyjechać na stały urlop? Zdrapał tam coś. Jest taka coś w Polsce, że dostajesz ileś tam pensji za darmo, bo zdrapałeś, kupiłeś zdrapkę czy coś tam. Kto z nas by tak nie chciał? Pamiętam, kiedyś było 30 czy 20 milionów do wygrania w Totolotto i na moim wiejskim sklepie, kiedy jeszcze mieszkałem pod Warszawą, mówię, a zajadę, a wykupię sobie. I kiedy tak wykupywałem, słyszę, jak Duch Święty do mnie mówi, a kup sobie, a i tak nie wygrasz. Masz żyć z pracy własnych rąk i jesteś pastorem i masz dawać dobry przykład ludziom, i tak nie wygrasz. I nie wygrałem. Kiedy złączysz się z zaufaniem, z wiarą, z tą dobrą informacją, przepraszam, kiedy złączysz się z dobrą, zaufanie z tą dobrą wiadomością, że jest dobra nowina, czyli odpocznienie w Jezusie, uwierzysz w to naprawdę i zaczniesz z tego korzystać, to nigdy się nie skończy. Po prostu możesz tak żyć. Możesz żyć tak bez zamartwiania się każdego dnia. To jest takie proste. O tym tu Paweł pisze. Albo w to wierzysz i korzystasz, albo mówisz sobie, to są bzdury. Pewien pastor ze Stanów, według którego my wychowujemy z żoną nasze dzieci, który mówi o karceniu na przykład, o klapsach, który ma tak zgodną rodzinę, ma kilkoro dzieci, opowiadał, że kiedyś był w restauracji, siedzieli w restauracji, duże dzieci, małe dzieci, wszyscy kulturalnie się odzywają po kolei, wszyscy jedzą, żadne z nich dzieci nie biega po restauracji. Oczywiście były też inne rodziny, które miały dzieci. Dzieci robiły wszystko, biegały, rzucały, darły się, tupały. Bezstresowo wychowane dzieci. Cała restauracja się stresowała, tylko ta rodzina się nie stresowała, której dzieci biegały. I kelnerka nie wytrzymała i podeszła do tego pana, do tego pastora, mówi, przepraszam, że państwu przeszkadzam w obiedzie, ale mam jedno pytanie. Jak państwo robią, że mają taką rodzinę? Taką, że tak wszyscy kulturalnie się do siebie odzywają, jedzą, żadne z pańskich dzieci nie wstaje, nie biega, nie wrzeszczy. Na co on się uśmiechnął, mówi, wie pani co, odpowiedź jest bardzo prosta, to jest Jezus Chrystus. Ona, nie, mnie nie interesuje te bzdury religijne o Jezusie. Ja chcę się dowiedzieć, jak pan to robi. On mówi, to ja nie mam nic innego do powiedzenia. To zrobił mój Pan Jezus Chrystus. My budujemy rodzinę na Jezusie Chrystusie. My odpoczywamy w Jezusie Chrystusie. My rozmawiamy z Jezusem o naszych dzieciach i z dziećmi o Jezusie Chrystusie. To zrobił Jezus Chrystus. My odpoczywamy w Jezusie Chrystusie. Zobaczcie, są wokół nas ludzie, którym naprawdę odpoczywają w Bogu i Bóg im błogosławi. Znam trochę takich osób. I ludzie garną się do takich ludzi, pytają, jak to osiągnąłeś. Bo ludzie chcą mieć takie rodziny, chcą mieć takie dzieciaki, chcą odpoczywać od trosk. Ale Paweł mówi, ale trzeba się złączyć poprzez wiarę, czyli poprzez zaufanie. Trzeba usłuchać słów Jezusa. Bo jeśli nie usłuchasz, jeśli nie masz w swoim sercu zaufania do Jezusa, to nic się nie wydarzy. Możesz Biblię przeczytać kilka razy. Skończyłem 2 seminaria, baptystyczne i zielonoświątkowe. Studiowałem na KUL-u filozofię. I tam są faceci, którzy mają takie łby. Znają grekę, hebrajski, są najlepszymi filozofami. I dalej mają pustkę w życiu i mają niepokój. Możesz znać Biblię na pamięć i znać ją w oryginale. I dalej mieć rozwalone życie, rozwalone małżeństwo i mieć dzieci, które się ciebie nie słuchają. Bo znajomość Biblii na pamięć nic ci nie da. Albo studiowanie na katolickim Uniwersytecie Lubelskim filozofii. Nic ci to nie da. Bo Biblia się poznaje sercem, a nie głową. Bo Biblię trzeba włożyć do serca, a nie do głowy. Tu nie chodzi o wiedzę. Słowo greckie, kiedy jest mowa, że trzeba się złączyć z tą dobrą nowiną o Jezusie, dosłownie można je przetłumaczyć łączyć się z czymś. Dosłownie wymieszać się z czymś. Tak wymieszać różne elementy, z których powstaje jedna całość. Stąd sens składać, tworzyć, czyli stać się jedno z Bogiem poprzez zaufanie. Stanowić jedną całość, to znaczy złączyć. Wymieszać, że masz zaufanie do Jezusa i tak blisko jesteś z Nim poprzez zaufanie, że stajesz się jedno z Nim. I wtedy każdy werset z Biblii działa w twoim życiu. Bo to tak, jakbyś się podłączył wtyczkę do Jezusa Chrystusa. I zaczynasz z tego czerpać. Tylko, że diabeł wie, że to tak działa. I diabeł to jest bardzo dobry filozof. I teolog, zna lepiej Biblii niż ja i większość ludzi. I on zawsze wie, jak do ciebie przemówić. Mówi, słuchaj, to nie zawsze tak działa. Nie no, zobacz, jest tyle ludzi wokół ciebie, która jest wierząca, tak jak ty, i ma ciągłe kłopoty. To nie działa, wiesz? Diabeł zawsze wie, jak do nas przemówić logicznie. Ale studiowałem filozofię, studiowałem logikę i wiem, że Biblia jest nielogiczna. I wiem, że to nie jest dla mnie żaden argument, że wokół mnie jest masa ludzi, którzy nie chodzi z Bogiem i mają problemy. Ja mówię, a co mnie to diabeł obchodzi? Ja wiem, że to jest prawda. Ja mogę z tego skorzystać. To nie jest dla mnie argumentem, że inni nie korzystają. Jeśli chcemy przeżyć w tym zwariowanym świecie polskim i nie umrzeć duchowo poprzez zamartwianie samego siebie, poprzez pretensje pod adresem Pana Boga, że się w moim życiu nie dzieje, to musisz się całkowicie zjednoczyć z Bogiem Jezusem Chrystusem poprzez zaufanie Mu w sercu. I musisz przed oczami mieć Jezusa i Jego Słowo, a nie to, co się dzieje wokół ciebie. Nie okoliczności, które są wokół ciebie. Powiem taki głupi przykład. Wielokrotnie w dzieciństwie i później nawet, jak byłem przeziębiony, to wyskakiwała mi taka opryszczka na ustach, która później całe usta obejmowała i trwała tydzień czasu. Ale od pewnego czasu powiedziałem nie. Ja tak nie. Wiem, że Jezus tak nie chce dla mnie. Teraz byłem na wyjeździe, dostałem taką opryszczkę, położyłem ręce i powiedziałem w imieniu Jezusa, nie zgadzam się na to. I wiem, że mój Pan też się nie zgadza. I opryszczka trwa dzień. Zawsze teraz, kiedy mam opryszczkę, trwa tylko dzień, nie tydzień, nie dwa. Pan jest dobry i chce dla nas dobrych rzeczy. I werset trzeci, jeśli przeczytamy sobie, zobaczcie. Wchodzimy istotnie do odpoczynku, my, którzy uwierzyliśmy, jak to powiedział. Toteż przysiągłem w gniewie swoim, nie wejdą do mego odpoczynku, aczkolwiek dzieła były dokonane od stworzenia świata. O czym mówi ten trzeci werset jeszcze? O odpoczynku. Wchodzą do odpoczynku tylko ci, którzy uwierzą, to jest powiedziane. Którzy, a słowo wierzyć znaczy zaufać. Odpoczywać w Chrystusie każdego dnia od problemów, od swoich zmartwień i od tego wszystkiego mogą tylko ci, którzy w sercu ufają Chrystusowi. I werset szósty mówi coś takiego. Wynika więc z tego, że wejdą tam niektórzy, gdyż ci, którzy wcześniej otrzymali dobrą nowinę, nie weszli z powodu swego nieposłuszeństwa. Kim byli ci pierwsi, którzy dowiedzieli się o tej dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie? Na wszyscy, którzy żyli za czasów Pana Jezusa. Kiedy czytam Ewangelię i czytam, że Pan Jezus mieszkał w Kafarnaum, byłem tam osobiście, patrzyłem na ruiny domu, gdzie Pan Jezus mieszkał w Kafarnaum parę lat temu w Izraelu. I czytam takie szokujące słowa, które Pan Jezus powiedział do mieszkańców Kafarnaum i do miast, w których najczęściej przebywał. Mówi, co ja mam do was mówić? Co ja mam jeszcze pośród was zrobić, żebyście w końcu uwierzyli, że jestem Mesjaszem i we mnie jest odpocznienie? I Jezus mówi, powiadam wam, że więcej będzie zbawionych z Sodomy i z Gomory, z miast, które Bóg zniszczył i zrównał z ogniem, niż spośród was. Mieszkałem pośród was, jadłem z wami, uzdrawiałem chorych i głosiłem, a wy ciągle w sercu mówiliście, przecież to zwykły facet, stolarz, bo jego ojciec przybrany Józef był stolarzem. I nie uwierzyliście. Takie słowa wypowiedział i tak się stało. Nie ma tych miast. Są kupa gruzów. Ci mieszkańcy zostali wybici przez Rzymian. Nie uwierzyli w Jezusa, mimo że widzieli znaki i cuda. I wiecie, że może tak być z każdym z nas? Że możemy czytać swoje bibelki, chodzić do swoich kościółków i nadal w sercu nie ufać w to, co czytamy w tych bibelkach? Dlatego ten werset szósty mówi: wynika więc z tego, że wejdą tam niektórzy. Wynika z tego, mówi Paweł, że tylko niektórzy mogą korzystać z Biblii. Każdy ją może czytać, ale tylko niektórzy według niej mogą żyć. Dlaczego? Gdyż ci, którzy wcześniej otrzymali dobrą nowinę, nie weszli z powodu nieposłuszeństwa. Bo Biblię mamy po to, żeby ją czytać i żyć według niej, w posłuszeństwie. To jest instrukcja, jak żyć. To nie jest po to, żeby dziadek na tronie w niebie, Bóg, siedział i patrzył i mówił: widziałeś, on czyta, i ona czyta. I on, ale fajni ludzie w tej Polsce czytają Biblię. Jemu w ogóle nie chodzi o czytanie Biblii. Tylko prawdziwemu ojcu, który wcale nie jest dziadkiem siedzącym na tronie, chodzi o to, żebyśmy żyli według tej Biblii. A mówi: zostawiłem wam instrukcję, jak możecie być radosnymi, wesołymi ludźmi na ziemi, jak możecie mieć udane małżeństwa i mieć udane relacje rodzinne. Zostawiłem wam instrukcję. Jeśli zaczniecie według niej żyć, wasze życie już na ziemi się zacznie zmieniać. Nie musicie czekać na niebo. Ale większość ludzi, nawet tych, którzy są religijni i chodzą regularnie do kościoła, w ogóle nie zamierzają tak robić. Dlatego Biblia mówi: niektórzy wchodzą do odpoczynku w Jezusie. I znam takich. I sam staram się być takim chrześcijaninem. Chcę ufać Bogu. A niektórzy nie wchodzą. Dlaczego? Bo po prostu taką decyzję w sercu podejmują, że nie chcą zaufać Bogu. Brak odpocznienia w naszym osobistym życiu związany jest z brakiem uległości wobec Boga. Taka jest odpowiedź. Jeszcze raz to przeczytam. Brak odpocznienia w twoim osobistym życiu, że nagle odpoczywasz i przestajesz się zamartwiać, a okoliczności wcale się nie muszą zmieniać. Dalej ktoś może mieć zagrożenie w pracy, dalej ktoś może mieć problemy ze zdrowiem albo inne, ale brak odpocznienia, że po prostu przestajesz się zamartwiać, brzuch cię boli, ciągle chorujesz, masz depresję, lęki. Brak odpocznienia jest związany z brakiem uległości wobec Boga. Tu chodzi o posłuszeństwo. Jezus mówi: zrób tak. A ty powinieneś odpowiedzieć: tak, Panie, zrobię tak. I wtedy się zmienia twoje życie. Ale bardzo wiele razy jest tak, że ktoś czyta Biblię, czuje, że ten werset wyskakuje mu z Biblii, jak czyta, i że Bóg do niego mówi przez ten werset: zrób tak. I wtedy nam się załącza coś takiego: Panie, ale wiesz, że to jest, ja nie mam siły tego zrobić. Wiesz, że ja jestem tak rozwalony duchowo. O, jak ja bym chciał tak bardzo, jak mi się nie chce. To jest modlitwa Kubusia Puchatka. Boże, spraw, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Naprawdę, ja nawet wierzę w to, co tu jest napisane, że to mogłoby zadziałać, jakbym tak zrobił. Ale ja już mi się nie chcę. I już nie mam sił. Więc wtedy poprzez nieposłuszeństwo, brak uległości, nie wchodzisz do odpocznienia. To jest takie proste. To są takie drzwi, przez które przechodzisz. Jesteś w miejscu, gdzie masz ciągły niepokój i możesz wejść przez drzwi, którymi są Chrystus, tam, gdzie jest spokój, ale mówisz: nie chcę mi się tych drzwi otwierać. Werset siódmy mówi coś takiego: dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzień dzisiaj, po upływie dłuższego czasu, mówiąc przez Dawida, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Ten siódmy werset mówi, znowu jakiś dzisiaj dzień ustala Bóg. Zresztą Bóg nie rezygnuje z nas. Jest na tyle dobry, cierpliwy, pełen łaski, że kiedy widzi kogoś takiego, kto non-stop się niepokoi, kto już ma dosyć wszystkiego, mówi, znowu chcę ci pomóc, znowu chcę cię podnieść. Dopóki żyjesz na tej ziemi, ja z siebie nie zrezygnuję, bo jesteś moim dzieckiem. Taki jest Ojciec w niebie. To jest prawdziwy rodzic. To nie jest rodzic, jak niektórzy rodzice mówią do swoich dzieci, nie chcę cię znać, wyrzekam się ciebie. Znam takie historie. Znam osobiście ludzi, którym rodzice tak powiedzieli w nerwach. Bo on zmienił kościół. Z kościoła tradycyjnego przyszedł do kościoła protestanckiego, a więc jest satanistą. I rodzic mówi do własnego dziecka, nie znam cię. Ale Bóg nigdy tak o nas nie powie. Żydzi nie korzystali bardzo często z odpocznienia w Starym Testamencie, ale wielu chrześcijan dzisiaj nie korzysta z odpocznienia, które jest w Bogu. W Bogu pełnym miłosierdzia. Bóg daje ci kolejną szansę. Dziś, jeśli głos Jego usłyszysz, nie zatwardzaj swojego serca. Bo co ktoś powie? Bo zawsze będziesz workiem bez dna. Bo zawsze cokolwiek ktoś tam rzuci, przeleci przez ten worek. Człowiek, który ma niepokój w sercu, nieważne ile miałby pieniędzy na koncie, dalej będzie miał niepokój w sercu. Mój kolega pracował w Szwajcarii, w bardzo wielkiej firmie. W tym samym czasie, kiedy pracował w zagranicznej firmie, zarabiał olbrzymie pieniądze. Jeden z najbogatszych Szwajcarów odebrał sobie życie, ponieważ powiedział, życie jest bez sensu. Codziennie się budzę tylko po to, żeby włączyć komputer i zobaczyć, ile mi przybyło pieniędzy na koncie. Ilość posiadanych pieniędzy nie powoduje, że masz pokój w sercu. Jesteś workiem bez dna. Zawsze będziesz człowiekiem pełnym problemów i porażek, narzekań. Bo zatwardziłeś swoje serce. Bo jesteś odporny na to, żeby odpocząć w Jezusie Chrystusie. Skorzystać z tego, co masz w Jezusie Chrystusie. Jeśli ktoś podejmuje decyzję o braku posłuszeństwa Jezusowi, to taki człowiek podejmuje tak naprawdę decyzję o byciu nieszczęśliwym człowiekiem. Tylko w Jezusie jest ten prawdziwy pokój. To jest ta dobra nowina, o której Paweł tu pisze. I możemy tak zatwardzić swoje serce, że możemy czytać, słuchać kazań, możemy chodzić do kościoła i nic już się nas nie dotyka. Dlatego, że robimy to tylko z powodów religijnych i tradycji polskiej, że trzeba pójść do kościoła, bo co rodzina i co ludzie powiedzą. Ale po co tam chodzisz w ogóle? Werset 11 mówi coś takiego. Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie szedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa. Dosłownie w greckim jest powiedziane, postaraj się wejść do tego odpoczynku. Zrób wszystko ze swojej strony, abyś zaczął odpoczywać w Chrystusie. Abyś nie poszedł za tym przykładem tamtych ludzi i upadł w nieuległości, w nieposłuszeństwie, żebyś nie skończył jak mieszkańcy Kafarnaum. Jezus, znali Jezusa. Każdy z nich rano mógł wyjść i go zaprosić na kawę i na herbatę z nim pogadać. I mimo to się nigdy nie nawrócili. I bardzo często tak jest, że ludzie, którzy choćby mnie jako pastora znają z dzieciństwa, moi koledzy. Pamiętam rozmowę z moim najbliższym kolegą, który mieszkał domek w domek ze mną. Byłem kilka razy u niego i rozmawiałem z nim o Jezusie, o zmianie życia. I pamiętam raz, jak opowiadał mi, że jeździ starym polonezem i musi zrobić fikcyjną stłuczkę, żeby dostać duże odszkodowanie. I opowiada mi o tym, a ja tylko patrzę w jego oczy. I facet mówi do mnie o tym, że musi to zrobić i już ma wyrzuty sumienia. I pamiętam, jak mówi Sebastian, bo patrzy mi w oczy, ale wszyscy tak robią. A ja nic nie mówię dalej, tylko patrzę mu w oczy. I pamiętam, jak on mówi, no tak, ty byś tak nie zrobił. Wiedział, jaka jest prawda. Wiedział, że nie musi tak robić. Oszukiwać. Zdobywać pieniądze w nielegalny sposób na nowe auto. Wiedział, że może zmienić swój styl życia, oddawszy życie Jezusowi. Pamiętam rozmowę z moją ciocią. Jest obrzydliwie bogata, mieszka w Stanach. Odwoziłem ją na lotnisko. Wiele razy jej mówiłem o Bogu. Moja siostra rodzona jej mówiła. Ona uważa, że coś tam może jest, ale i tak wszyscy przez ten biały tunel zasuwają ku tej dobrej krainie. Pamiętam, siedzę z nią na lotnisku, pijemy kawę, za chwilę ona idzie już na samolot i tak patrzy na mnie i mówi tak, chciałabym tak wierzyć jak ty. Chciałabym tak ufać Bogu, jak ty ufasz. Już miałem otworzyć usta, ona mówi, nic nie mów. Wiem, co chcesz powiedzieć, że też tak mogę. Dokładnie to chciałem powiedzieć. I do dzisiaj jest nieszczęśliwą osobą, która włącza komputer, żeby zobaczyć, ile jej przybyło tysięcy dolarów. Jest tak obrzydliwie bogata. Jest nieszczęśliwa. Werset 12 mówi, żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolno sądzić pragnienia i myśli serca. Słowo Boże, kiedy na przykład je czytasz i bierzesz do serca, ono przenika cię, dotyka się ciebie i sprawia, że stajesz zupełnie nagim. W języku greckim jest powiedziane, że wszystkich stawia nagim, nagimi przed Bogiem. Że mamy odsłoniętą, dosłownie jest w greckim użyty taki wyraz, odsłoniętą szyję. Metafora oznacza bezbronność. Że kiedy stajesz przed Bogiem, jesteś zupełnie bezbronny, bezradny. Jesteś zupełnie nagi. Bóg o tobie wie wszystko. I ty wiesz, że On wie. I tylko z takimi Bóg rozmawia. Bóg rozmawia z osobą, która przestaje się usprawiedliwiać, która przestaje się okłamywać, która przynosi Panu Bogu zwolnienia, albo ja nie mogłem, albo ja miałem trudne dzieciństwo i trudne życie i małżeństwo, ja nie mogę iść za Tobą. Ale kiedy stajemy przed Bogiem, to jesteśmy zupełnie nadzy. On wie o nas wszystko i nie da się Go okłamać. Możemy człowieka okłamać, duchownego, pastora, księdza, ale nie Boga. On nas dokładnie zna, on nas wszystko wie. I kiedy otworzysz swoje serce przed Nim, to On naprawdę zacznie do ciebie mówić. On cię rozumie. Chce ci pomóc. Mamy kogoś wielkiego, kto jest po naszej stronie. To jest dobry ojciec. To nie jest dziadek z siwą brodą, z laseczką, który patrzy, komu by piorunem przywalić. Za to, że jest nieposłuszny. To jest pełen dobroci ojciec, który siedzi na tronie i patrzy, jak wielu jeszcze można uratować. Również z tego kraju, w którym mieszkamy. Ale dzieje się to poprzez most, którym jest Chrystus, poprzez zaufanie w Chrystusa. Nie ma innej drogi. Nie można być dobrym człowiekiem i trafić do nieba, bo po co miałby Jezus umrzeć? Nie można przeżyć życia i nikogo nie skrzywdzić, powiedzieć, ale ja nikogo nie skrzywdziłem, na pewno Bóg nie wpuści. To nie ma najmniejszego sensu. To po co Bóg wysłał Syna? Mamy wspaniałego Mistrza Jezusa, który się za nami stawia. Więc Biblia mówi, podchodźmy więc z otwartością do tronu łaski, abyśmy otrzymali litość i łaskę, znaleźlibyśmy względem siebie dobro. Na koniec powiem taką rzecz. Szkoliłem misjonarzy, ponad 60. I wpajaliśmy misjonarzom taką zasadę. Jeśli od kilku lat coś robisz i masz to, co masz, i jesteś z tego niezadowolony, więc jeśli nic nie zmienisz w swoim postępowaniu, w swoim życiu, to dalej za kilka lat będziesz miał to, co dzisiaj masz i będziesz niezadowolony. Jeśli Bóg do kogoś z nas dzisiaj przemówił i chcesz coś zmienić w swoim życiu, to musisz zawołać do Jezusa. To musisz powiedzieć: Jezu, ja chcę każdego dnia w Tobie odpoczywać. Od samego siebie. Od swoich zmartwień. Od tych ciężarów. Ale jeśli przestaniesz tak myśleć, nic nie będziesz chciał zmienić, tylko dalej będziesz robił, czy robiła to samo, to za kilka lat będziesz dalej miała to samo, co masz dzisiaj. Dalej będziesz niezadowolony, czy niezadowolona ze swojego życia. Dlatego Jezus mówi, aby zrzucić troski na Niego. Zrzuć swoje zmartwienia na Chrystusa. Skorzystaj z tego odpocznienia, które w Nim jest, bo to o to chodzi w chrześcijaństwie. W chrześcijaństwie chodzi o to, że ludzie Cię widzą na co dzień w pracy, w domu, że jesteś pełen odpocznienia w Chrystusie. Tu wcale nie chodzi o kościelnictwo. W Kościele zgromadzamy się po to, żeby oddać chwałę Jezusowi za to, jak ja doświadczam Go w tygodniu. Przychodzę do Kościoła, by zaśpiewać dla Jezusa i oddać Mu chwałę i wysłuchać kazania, które mi pomoże jeszcze lepiej odpoczywać w Nim na tygodniu. Bo życie to jest 7 dni, a nie jeden dzień. Żeby dotrwać do niedzieli, pójść rano do kościoła, aby później przy obiedzie nie mieć wyrzutów sumienia i dobrze mi kotlet schabowy smakował, zjeść deser, a później ulubiony sport Polaków. Telewizja. A później w poniedziałek rano trzeba iść do roboty. To jest życie bez sensu. To nie jest życie. Prawdziwe życie jest przez cały tydzień. I możesz tak samo odpoczywać w Chrystusie, mieć radość, idąc w poniedziałek do pracy, jak tak samo, jak masz weekend i masz wolno od pracy. Zmartwienia usuwają z naszego serca zaufanie do Jezusa. Zaufanie w naszym sercu do Jezusa usuwa zmartwienia. Jeśli ktoś twierdzi, że ma w sercu i zaufanie, i zmartwienia, to ma polski bigos w sercu, duchowy polski bigos. Ale jeśli chcesz doświadczać zaufania i radości, to po prostu zaufaj Chrystusowi. Amen.